Kiedy w VI wieku przed naszą erą Babilończycy przyszli do Judei, zdobyli, zburzyli Jerozolima, co ważniejsze, zburzyli także świątynię, która tam stała, Żydzi chyba nie wiedzieli, co się stało. Nie wierzyli, że coś takiego może się stać. Byli przekonani, że właśnie Boża obecność, Boża chwała, która przebywała w tym miejscu, jest dla nich największą ochroną, bo tak było w przyszłości. Myśleli, że sam fakt, że są Żydami, że mieszkają w tym miejscu, uchroni ich przed wszelkim niebezpieczeństwem, pomimo tego, że wiele razy na różne sposoby łamali przymierze z Bogiem, które Bóg zawarł z nimi przed wiekami. I Bóg powiedział, nadchodzi czas dyscyplinowania. Co więcej, w jednej z ksiąg prorockich jest nawet obraz tego, jak Boża chwała, Boża obecność opuszcza świątynię. Ale zanim nastąpiła ta katastrofa, Bóg przez swojego proroka Jeremiasza zapowiedział, że przyjdzie czas, kiedy ustanowi z nimi nowe przymierze. Nie na kamiennych tablicach zapisane, ale zapisane wprost w naszych sercach. W sercach człowieka. Włoży swoje prawo do ludzkich serc. I chwilę po tej katastrofie przez innego proroka Ezechiela mówił, że to przymierze to wykona się przez to, że da swojego ducha do ludzkich serc i zamieni serce kamienne na serce mięsiste. Żydzi trafili na 70 lat do niewoli babilońskiej. Mieli czas, żeby powrócić do Boga. I po tych 70 latach powrócili do swojej ojczyzny, do Jerozolimy, okupowanej wtedy przez inne wojska i zaczęli odbudowywać świątynię. Miejsce, które było dla nich najważniejsze. Zaczęli od odbudowy ołtarza, a później położyli fundamenty świątyni. I to, sam początek tego odrodzenia był dla nich wielkim, wielkim wydarzeniem. Chociaż ci, jak czytamy, którzy pamiętali, jaka kiedyś była chwała tej świątyni, płakali widząc ruiny, które mają przed sobą. Wydawało się, że teraz los zacznie się odwracać. Ale wkrótce pojawiły się przeciwności i na kilkanaście lat odbudowa świątyni, odrodzenie narodu zostało powstrzymane. I dopiero przez kolejnego proroka Bóg sam zwraca się do swojego narodu, aby zachęcić ich, żeby nie tracili nadziei, ale podjęli wysiłek odbudowy tej świątyni. Przez proroka Ageusza Bóg mówi, czy jest wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale, ten dom, to znaczy świątynię, a jakim się wam dzisiaj przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jak nic? Ale mówi, ale bądźcie mężni. Zorobabelu, który był wtedy liderem państwa, bądź mężny Jozue, który był wtedy arcykapłanem, bądźcie mężni cały ludu. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale pośród was. Nie bójcie się. Przyszła chwała tego domu, tej świątyni, będzie większa niż dawna i miejsce to obdarzę pokojem. W innej księdze prorockiej z tego samego okresu jest słowo do Zorobabela, tego lidera narodu w tamtych czasach. I Pan mówi, nie dzięki mocy, nie dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie. To nie będzie świątynia wzniesiona na ludzki sposób, ale ja sam swoją mocą, mocą mojego ducha zadbam, żeby to się stało. I kiedy Izraelici słyszeli te słowa, kiedy przypominali sobie, co Bóg mówił wcześniej, być może przychodził im na myśl obraz z księgi Ezechiela, z proroka Ezechiela, który prorokował w Babilonie. Nigdy nie był w Jerozolimie, a jeżeli już, to jak kiedy był bardzo młody, ale był prorokiem, który podtrzymywał naród, gdy byli w niewoli. Jak pisze w swojej księdze, w 25 roku naszego wygnania Bóg w widzeniach przeniósł mnie do ziemi izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze, a na niej naprzeciwko mnie było coś jakby zbudowane miasto. Niech was nie zdziwi, jakaś najwyższa góra, jakby miasto. Chodziło o tę górę i chodziło o to miasto, o Jerozolimę. I jak pisze, i oto mur otaczał od zewnątrz świątynię dookoła. Kiedy Ezechiel słyszał te słowa, nie było świątyni. Właściwie nie było Jerozolimy, leżała w ruinach. Ale Bóg swojemu prorokowi w tym najciemniejszym okresie historii narodu mówi, ale będzie tam jeszcze stała świątynia. Świątynia, którą ja zbuduję. Bo później przez kilka rozdziałów Bóg opisuje tę świątynię, potężną świątynię, znacznie większą niż którakolwiek stała wcześniej, ale zbudowaną tak naprawdę nie przez ludzi, bo tam nawet się wydaje, że ludzi na początku nie ma, ale właśnie bezpośrednio przez Boga. I opisuje też, jak Boża chwała powraca do tej świątyni i jakby cały naród zostaje odrodzony, odbudowany wokół tej świątyni, bo to od niej zaczyna się wyznaczanie miejsc poszczególnym plemionom. I później jest niesamowity opis, bo pod koniec opisu tej świątyni prorok jest poproszony, żeby wyjść na zewnątrz i widzi, że oto spod jednej ze ścian świątyni wypływa potok. Niewielki potok. Wypływa spod świątyni i później przez dziedziniec świątyni wypływa dalej na wschód, więc wychodzi i kiedy okrąża mury, widzi, że ten potok jest większy. i większy. I anioł, który prowadzi tę wizję, każe mu iść i każe mu przechodzić przez ten potok. Pierwszym razem jest po kostki, drugim razem po kolana, trzecim razem po pas. A za jakiś czas nie może już w ogóle przejść, bo tak wiele jest wody w tym potoku. Wiecie, że to jest niesamowita wizja? Świątynia stała i miała stanąć na górze, najwyższej górze w Jerozolimie. Jeżeli ktoś z was był w Jerozolimie, był w Ziemi Świętej, to wiecie, że to jest akurat dosyć suche miejsce. Jedyne źródło wody, które znali wokół Jerozolimy, było oddalone od miasta. I tak naprawdę jeden z wielkich królów wydrążył wręcz tunel w skale, żeby miasto miało dostęp do tej wody. Na tej górze nie było żadnego źródła. Zresztą na ludzki rozum. Widzieliście kiedyś źródło, które wytryskuje na samym szczycie góry, a nie gdzieś u jej podnóża? Ale Ezechiel w swojej wizji widzi źródło, które pływa, wypływa z samego szczytu, spod Bożej świątyni. I co więcej, nie jest to zwyczajne źródło, bo mówi później anioł do niego, te wody spływają w dół, na step, na wschód i wpadają do morza. Morza, które my znamy jako Morze Martwe, które już wtedy Żydzi, wszyscy tamtejsi wiedzieli, że tam nie ma żadnego życia. Do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. Gdzie tylko potok popłynie, wszystko, od czego się tam roi, wszystko, co tam jest, będzie żyło. Bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa. Na obu brzegach będą rosły drzewa owocowe, liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda do nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. To nie jest zwykła woda. To jest woda, która niesie życie, która potrafi odwrócić najbardziej zasolony, najbardziej martwy zbiornik, jaki znamy na świecie, w miejsce, które będzie pełne życia, pełne ryb. I co więcej, wszystko, czego się dotknie, ma być obdarzone życiem, a na jego brzegach, na skalistych brzegach, mają rosnąć drzewa owocowe, które owocują nie dwa, jak to zazwyczaj, może trzy razy, jak co najwyżej jest to w Izraelu, ale 12 razy w roku, co miesiąc. Wiecie, gdzie jeszcze spotykamy tę rzekę? W Księdze Objawienia, kiedy Jan opisuje nowe Jeruzalem, które ma zejść od Boga i mówi, widziałem tam rzekę, na brzegach której były liście wydające swój owoc w każdym czasie na leczenie narodów. Bóg zapowiedział, że mimo że teraz ta świątynia leży w ruinie, kiedyś tam powstanie daleko większa, daleko wspanialsza, pełna chwały i pełna życia. Żydzi odbudowali świątynię, ale to, co zbudowali, w żaden sposób nie przypominało wypełnienia tych proroctw. Tak zwana druga świątynia, wzniesiona przez Zorobabela, bo Zorobabel rzeczywiście dokończył tego dzieła, była marną kopią świątyni Salomona. Mimo to stała się dla Żydów miejscem, wokół którego się zgromadzili, którego bronili bardzo żarcie. Ale to nie było spełnienie tego, co Bóg obiecał. To nie była świątynia, która miała chwałę daleko większą od tego, co było później. Dopiero kiedy pojawił się Idumejczyk, Herod, który nie był nawet Żydem, ale z woli Rzymian został ustanowiony, królem żydowskim, postanowił zrobić coś z tym miejscem i rozpoczął przebudowę tej drugiej świątyni, starając się uczynić z niej naprawdę najwspanialsze wówczas miejsce na ziemi. Podjął wysiłek zbudowania największego kompleksu religijnego, jaki chyba wtedy istniał. I zbudował piękną rzecz, tą świątynię, którą często widzicie na różnych rycinach, którą a możecie zobaczyć na jakiejś makiecie w Izraelu, to jest właśnie świątynia, która została odbudowana, przebudowana przez Heroda Wielkiego jako dar dla Żydów, żeby uznali go za króla. Ale i ta świątynia, choć piękna, choć wspaniała, choć wielka i była pewnym cudem świata, nie była wypełnieniem Bożej obietnicy. Co więcej, Bóg sam wobec tej świątyni miał bardzo ambiwalentne podejście. Bo pewnego razu Jezus z Nazaretu, ten, który okazał się Mesjaszem, przyszedł do tej świątyni i wziął bicz i zaczął wyganiać z niej ludzi, którzy tam uczynili sobie targowisko. I kiedy kapłani, Żydzi, którzy byli dumni z tego budynku, który zniósł im Herod, mówili, jakim prawem to robisz? On mówi im, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. To nie miało sensu. Rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale jak pisze Jan, bo to jest Ewangelii Jana, ale on mówił o świątyni ciała swego. Przychodzi Jezus i mówi, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją obuduję. I kiedy oni myślą o tej wzniesionej ludzkimi rękami, Jezus mówi, Jan mówi, tak naprawdę chodziło o ciało Jezusa. Jakiś czas później, w następnym rozdziale, w czwartym rozdziale, Jezus rozmawia z Samarytanką przy studni i mówi jej, przyjdzie czas, kiedy nie będzie się oddawać Bogu chwały ani na tej górze, ani na tamtej w Jerozolimie. Ale prawdziwi czciciele będą oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. I co więcej, powiedział jeszcze inne słowa. Kiedy zaczynali tą rozmowę i poprosił ją o wodę, ona mówi, no czym je prosisz o wodę? A Jezus mówi, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama poprosiłabyś go, aby dał ci wody żywej. Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, tą zwyczajną. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. I słowa, które czytaliśmy już na początku nabożeństwa, przy kolejnej wizycie w Jerozolimie podczas święta Szałasów. Święta, które upamiętniało wędrówkę Izraela z Egiptu aż do ziemi obiecanej, kiedy mieszkali na pustyni, dlatego stawiali sobie szałasy, żeby to pamiętać. Święta, które było wspomnieniem tego, jak bardzo pragnęli wody i jak Bóg w cudowny sposób dawał im wodę wypływającą ze skały. Jezus stanął w ostatnim dniu tego święta i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A mówił to o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem duch jeszcze nie był dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Jezus oddał za nas swoje życie. Ale Bóg wzbudził go z martwych i uczynił go królem. Panem panów, królem królów, władcą nad całą ziemią. I kiedy zasiadł na tronie obok Ojca, spełnił obietnicę daną Izraelowi i zesłał swojego Ducha Świętego. Najpierw na Żydów, później na pogan. Boży dar, obietnica Ojca. I apostoł Paweł, pisząc później do kościoła w Koryncie, mówi, czy nie wiecie, że teraz to wy jesteście świątynią Bożą? I Duch Boży, Boża obecność, mieszka w was? Czy nie wiecie, że teraz to wy jesteście świątynią Bożą? Wiecie, kiedy zestawi się cały przekaz biblijny, te różne wątki obok siebie i zobaczymy, jak one się dopełniają, ten obraz jest niesamowity. Bóg obiecał, przyjdzie czas, kiedy ja sam zbuduję świątynię o chwale daleko większej, niż ludzie mogą sobie wyobrazić. Nie wzniesioną ludzkimi rękami, ale wzniesioną dzięki mojej mocy i mojemu duchowi. I kiedy ludzie myśleli, że to będzie kolejna budowla, Bóg tak naprawdę miał na myśli coś innego. Ciało Jezusa, którym teraz jesteście wy, Kościół, lud Boży, powołany do istnienia dzięki Duchowi Świętemu, skupiony wokół swojego Pana i Króla, Zbawiciela, który otworzył zbawienie dla wszystkich ludów, nie tylko dla Żydów, ale i dla pogan. I napełnił nas Duchem Świętym. Tym źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. I teraz te pojedyncze źródła, które tryskają z każdego z nas, mają łączyć się w coraz większy nurt i wypływać na zewnątrz. Tak jak w tej wizji Ezechiela, z jednej ściany, z drugiej, może nawet ze wszystkich ścian, płynąć tam, gdzie nie ma życia i nie jest życie. Płynąć tam, gdzie nie ma nadziei i dawać nadzieję. Płynąć tam, gdzie jest sucho, aby mogły rosnąć drzewa, które będą rodziły owoc każdego miesiąca. To jest piękna świątynia. To jest świątynia, której chwała przewyższa wszystko, co było dotychczas. W której Bóg sam mieszka, nie w kamieniach wyciosanych z granitu, ale w kamieniach żywych, którymi wy jesteście. Wy jesteście świątynią. Wy jesteście spełnieniem wielkiego proroctwa. Wy jesteście spełnieniem wielkiej obietnicy. I teraz to życie, które Bóg włożył w ciebie, we mnie, ma wypływać z nas, aby ożywiać to, co jest wokół. Świątynią Bożą jesteście. I Duch Boży jest w was. W tym miesiącu mamy cykl o Duchu Świętym. Jego celem jest powiedzieć, odnieść się do tego, jak Duch Święty działa w naturalny sposób. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, żeby móc coś powiedzieć na ten temat, potrzebne jest nakreślenie tej szerszej perspektywy, tego wstępu. 2 tygodnie temu mówiliśmy o dziele, które Duch wykonuje w całym stworzeniu. Bo Duch Święty jest zapowiedziany jako ten, który odnowi całe stworzenie. Kiedy Chrystus powróci, Duch Święty przemieni całą tą ziemię. Wszystko, co jest zepsute i słabe, zostaje odsunięte w cień i powstanie nowy świat, nowe niebo i nowa ziemia. I Duch Święty rozpoczyna tę pracę już teraz, zanim nadejdzie jej całe wypełnienie. Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę Duch Święty powołuje do życia nowe ciało Chrystusa, nowy lud Boży, Kościół, którym wy jesteście. I żeby mówić o Duchu Świętym, musimy sobie zmienić w naszych myślach liczbę pojedynczą na liczbę mnogą. Nie chodzi o to, co ja doświadczam, co ja czuję, ale czego my doświadczamy wspólnie jako świątynia Boża. A dzisiaj przyszedł czas, żeby powiedzieć o tym, co Duch Święty czyni na poziomie indywidualnym każdego z nas. Bo to nie jest tak, że Biblia traktuje nas jako jakąś bliżej nieokreśloną zbiorowość, w której każdy z nas zatraca się dla dobra wspólnego. Biblia zawsze uwzględniała to, że jesteśmy indywidualnymi osobami, ale pokazywała, że stajemy się Kościołem, ludem Bożym dopiero wtedy, kiedy jesteśmy razem. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na to, co Duch Święty czyni na poziomie każdego z nas. I szczerze mówiąc, najkrócej mówiąc, gdybym miał powiedzieć, co Duch Święty czyni, powiedziałbym, czyni dokładnie to samo, o czym już mówiliśmy. Rozpoczyna w nas nowe stworzenie. Przenosi nas jakby w to nowe stworzenie i łączy nas w nowy lud Boży, w ciało Chrystusa, w Kościół, w świątynię Bożą, którą wy teraz jesteście. To, co dzieje się we mnie, to, co dzieje się w tobie, w każdym z nas indywidualnie, tak naprawdę nie różni się w gruncie rzeczy od tego, co Bóg czyni w całym świecie i w całym Kościele. Ma po prostu ten wymiar jednostkowy. Doświadczamy tego indywidualnie. Duch Święty sprawia, że my rodzimy się do tego nowego stworzenia. Że mamy możliwość wkroczyć w tą rzeczywistość, która dotychczas była przed nami zamknięta. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana, tej, którą już cytowaliśmy, pewien bardzo ważny urzędnik żydowski, rabin, człowiek, można powiedzieć, duchowo wykształcony, przychodzi do Jezusa, żeby pytać go, kim on jest i jak ma rozumieć to wszystko, co się dzieje. I Jezus mówi mu, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Tutaj użyte jest słowo, które tłumacze Biblii mają pewien problem, dlatego że ono jest w oryginale wieloznaczne. Może znaczyć narodzenie na nowo, może znaczyć narodzenie z góry, może znaczyć narodzenie według porządku z góry do dołu. I żeby przełożyć to na języki, którymi my się posługujemy, trzeba już wybrać jedno z tych znaczeń. I najczęściej, tak jak znacie się w swoich Bibliach, prawdopodobnie kierujemy się tym przekonaniem, czy tym znaczeniem narodzić się na nowo, bo jak widzimy, tak zrozumiał to Nikodem. Mówi, ale jakże człowiek może narodzić się, gdy jest już stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Tak zrozumiał te słowa Nikodem. Ale jak wielu biblistów zauważa, w Ewangelii Jana często rozmowy Jezusa z ludźmi mają taki charakter, że Jezus coś mówi, ludzie go nie rozumieją albo rozumieją nie tak jak trzeba i wtedy Jezus tłumaczy im, co dokładnie miał na myśli. Więc Jezus tłumaczy Nikodemowi, nie, tu nie chodzi o to, żebyś szedł z powrotem do łona swojej matki. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest każdym, kto się narodził z ducha. Dlatego też niektóre tłumaczenia, te współczesne, znajdziecie tam przykład, że Jezus mówi, kto nie narodzi się z góry. Znowu to jest odcięcie kawałka tego znaczenia, ale jakby ukazuje głębię tego słowa. Nie chodzi o samą nowość naszego życia. Nie chodzi o drugą szansę, chociaż Bóg daje nam nie tylko drugą, trzecią, a czwartą, nawet piątą szansę, kiedy do Niego przychodzimy. Jezus mówi, jeżeli chcecie wejść do Królestwa Bożego, musicie narodzić się w zupełnie nowy sposób. Z góry, od Boga, z ducha. Można by powiedzieć, musicie narodzić się do nowego. I kiedy jest mowa o tym narodzeniu z wody i z ducha, to też jest nawiązanie niemalże czytelne do proroctwa z Księgi Ezechiela, tej, które zapowiada właśnie nadejście nowego przymierza. I zbiorę was spośród narodów, mówi Bóg do swojego narodu, do Izraela, i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszelkiej nieczystości i dam wam serce nowe i ducha nowego dam wam do waszego wnętrza. Mojego ducha dam wam do waszego wnętrza. Nie chodzi o to, że termin nowonarodzenie nie jest właściwy, ale on jest tylko terminem, jednym aspektów tego, co Jezus chciał powiedzieć. Tak, musimy narodzić się na nowo, musimy narodzić się inaczej. Musimy narodzić się z góry, musimy narodzić się z ducha. Inaczej nie możemy wejść do Królestwa Bożego, do tej nowej rzeczywistości, którą Bóg przez swojego ducha nam otwiera. I o tym też pisze później Paweł w liście do Tytusa. Bóg zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełnialiśmy, ale dla miłosierdzia swojego, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa. I dlatego teraz z Pawłem możemy powiedzieć, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest już częścią nowego stworzenia, tego wielkiego dzieła, które Bóg wykonuje. Chociaż ten świat jeszcze istnieje, jeżeli narodzisz się z Ducha, jeżeli narodzisz się na nowo, jeżeli narodzisz się z góry, stajesz się jakby częścią tego świata, który ma dopiero nastać. Wszystko staje się nowe, stare przeminęło. Duch Święty otwiera przed nami Królestwo Boże. Narodzenie z Ducha jest tym pierwszym krokiem, który doświadczamy, żeby pojąć, doświadczyć tego wszystkiego, co Bóg dla nas przygotował. Ale Duch Święty uczy nas również, jak żyć w tej nowej rzeczywistości. Bo nie chodzi o tylko, żeby tam wejść, ale w tej nowej rzeczywistości, w Bożym nowym porządku, w tym świecie, który ma nadejść, my już teraz mamy żyć tak, jakbyśmy, nie jakbyśmy, to nie jest dobre słowo, mamy żyć tak, jak Bóg tego od nas oczekuje. Bo to była słabość tego pierwszego przymierza, że chociaż ludzie wiedzieli, co Bóg chce, żeby postępowali, oni nie potrafili tego robić, nawet kiedy chcieli. Odwracali się od Boga. Dlatego Bóg w księdze Ezechiela, tak jak mówiliśmy, mówi: dam wam mojego ducha do waszego serca, dam wam mojego ducha do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Jeremiasz ujął to w ten sposób, że oto ja prawo moje zapiszę na waszych sercach i nie będziecie się już nawzajem pytać, co mówi Pan, ale będziecie znali mnie takim, jakim jestem. Duch Święty pokazuje nam, jak mamy żyć. Apostoł Paweł, bo akurat on o tym pisał najwięcej, stara się to wyjaśnić, przeciwstawiając sobie dwa terminy. Ciało i duch. Jeżeli czytacie Pismo Święte, z pewnością znacie wiele wersetów, które mówią o tym, co czyni ciało i co czyni duch. Ale kiedy czytacie te wersety, zachęcam was, żebyście nie czytali ich na sposób grecki, tak jak zwykliśmy je czasami odczytywać, ale na hebrajski. Wiecie, kiedy poganie zaczęli stanowić większość w Kościele, wnieśli z sobą pewien bagaż filozoficzny i kulturowy, który dla nich był czymś oczywistym. I Grecy od czasów Platona, szczególnie później w czasach neoplatonizmu, myśleli o ciele i o duchu jako o rzeczach przeciwstawnych, dlatego że mają zupełnie inną naturę. Ciało było symbolem pierwiastka fizycznego, materii i samo w sobie uważane było za złe, coś, z czego należy się uwolnić. Duch był pierwiastkiem duchowym, był czymś dobrym, pożądanym i do tego należało dążyć. Dlatego w myśli greckiej często było albo odwrócenie się od ciała, albo skupienie się na tych aspektach duchowych, albo jedno i drugie. W tradycji chrześcijańskiej też się to przejawiło na przykład poprzez ascezę, poprzez wielu ludzi, którzy uważali, że krzywdząc samych siebie, zadając sobie ból, stają się w jakiś sposób bardziej duchowi. Ale dla Żydów nigdy nie było takiego myślenia. Dla nich ciało było stworzeniem Bożym. Samo w sobie, fizycznie, było czymś dobrym. Żaden Żyd nie pomyślałby o tym, że należy karcić, należy zadawać sobie ból, należy się umartwiać w sensie fizycznym i że Bogu się to w jakiś sposób podoba. Kiedy Paweł pisał o ciele i o duchu, odnosił się do czegoś, co dla wszystkich Żydów było oczywiste, do przeciwstawienia sobie dwóch światów. Tego świata, który jest dotknięty skażeniem, cierpieniem, grzechem i buntem wobec Boga i tego świata, który ma nadejść. Świata, w którym nie będzie już grzechu, w którym nie będzie cierpienia i w którym będziemy potrafili żyć tak, jak Bóg chciał, żebyśmy żyli. Czasami Żydzi nazywali to tym wiekiem, albo tym złym wiekiem, albo wiekiem przyszłym, albo tym światem i światem, który ma nadejść. I kiedy apostoł Paweł pisze o ciele i o duchu, tak naprawdę odnosi się do czegoś, co moglibyśmy nazwać wojną światów albo starciem światów. W tym jednym rządzi ciało, rozumiano jako ludzki sposób podobania się Bogu, bo bardzo często odnosi się to przede wszystkim do prawa, którym ludzie się kierowali, chcąc podobać się Bogu. W tym drugim panuje duch, który daje nam moc, żebyśmy żyli tak, jak Bogu się podoba. Kiedy apostoł Paweł używa tego porównania, najczęściej, właściwie dwa razy, w liście do Rzymian, do Galacjan, jest to w kontekście sporu z Żydami, którzy uważali, że dlatego, że są Żydami, że z ciała należy im się zbawienie, bo Żydami się urodzili. A Paweł mówi, nie, to, że narodziliście się w ciele Żydami, wcale nie wystarczy. Musicie narodzić się z ducha. Zbawienie jest z wiary, a nie z tego, że jest się Żydem. I kiedy opisuje zmagania w 7 rozdziale listu do Rzymian człowieka, który próbuje o własnych siłach spełnić Boże prawo, Boże oczekiwania, mówi, tego się nie da zrobić. I kończy ten opis z takim rozpaczliwym wołaniem. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I zaraz sobie sam odpowiada. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Dlaczego? Bo On nas z tego świata, z tego ciała wybawił. I dlatego pisze, teraz nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Prawo ducha, który daje życie w Chrystusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Czego prawo nie mogło dokonać, w czym było słabe z powodu ciała. Tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech. Potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania prawa wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Ciało jest dotknięte skażeniem. Ciało jest dotknięte grzechem. Ale w myśli żydowskiej ono nie jest źródłem zła, nie jest źródłem grzechu, ale ofiarą. Czymś, co zostało tak wykrzywione, że teraz nie potrafi samo z siebie wrócić do Boga. I dlatego Paweł mówi, ale my nie jesteście już w ciele. Ci, którzy według ciała żyją, myślą o tym, co cielesne. Ci, którzy żyją według ducha, w tym nowym porządku, według o tym, co duchowe. Zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się prawu Bożemu, bo też nie może. I ci, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. A teraz popatrzcie. Ale wy, drogi Kościele, ale wy, którzy macie ducha, nie jesteście już w ciele. Jeśli tylko, albo skoro, bo tak też można to tłumaczyć, Duch Boży mieszka w was. A jak ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, nie jest Jego. Ale wy nie jesteście w ciele. Uszczypnijcie się. Naprawdę, uszczypnijcie się. Czujecie to fizyczne ciało? Ale Paweł mówi, ale wy już nie jesteście w ciele. Rozumując po grecku, nie powinniście poczuć nic, jak się uszczypnęliście, ale rozumiejąc po hebrajsku, to znaczy, że wy nie jesteście już w porządku tego świata, który przemija. Wy jesteście w tym nowym świecie, który ma nastać. Bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, nie tego starego sposobu myślenia, aby żyć na stary sposób. Jeśli bowiem według ciała tego starego sposobu żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem ciała, sprawy tego starego porządku umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch prowadzi, którzy są posłuszni Duchowi, są dziećmi Bożymi. I nie wzięliście ducha bojaźni, żeby się bać, ale ducha synostwa, którym wołamy Abba, Ojcze. I ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Co to znaczy? To znaczy, że ta wojna, która rozgrywa się w nas, jest cząstką znacznie większego konfliktu, sporu, który rozgrywa się na całym świecie. A może nawet, to nawet nie jest już wojna, bo jej wynik został rozstrzygnięty. To są dwie rzeczywistości, które nałożyły się na siebie. I teraz Paweł przypomina nam, żyjcie według tej nowej rzeczywistości, do której zostaliście przeniesieni w Chrystusie. W innym liście mówi, Bóg przeniósł nas z ciemności do chwalebnej światłości Syna swojego. W Duchu Świętym nie jesteście już częścią tego świata, ciała, ale częścią nowego świata, w którym rządzi Duch. Widzicie do Galacjan, gdzie są podobne słowa, ujęte są one w kontekście tego, co to znaczy być wspólnotą. Bo Paweł pisze do Galacjan i mówi, popatrzcie, co się między wami dzieje. Te spory na temat tego, jak być zbawionym, a czy według prawa żydowskiego, czy nie, rodzą podziały między wami. Zostaliście powołani do wolności, nie do podlegania prawu mojżeszowego, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem całe prawo streszcza się w jednym słowie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ale jeśli wy jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. To życie w nowej rzeczywistości będzie się przejawiało w tym, jak traktujecie siebie nawzajem. Jakim kościołem jesteście? Jeżeli jest między wami wiele konfliktów, niesnasek, jakichś podchodów, prób zaszkodzenia sobie nawzajem, to nie jest życie według ducha. To To jest życie według ciała, według tego starego porządku. I mówię wam, postępujcie według ducha, a nie będziecie pobłażali pragnieniom ciała, żądzy cieleśniej. Bo ciało pożąda przeciw duchowi, a duch przeciwko ciału i są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. I uczynki ciała są jawne. Przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bawochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak i przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Nie żyją już na sposób tego świata. Więc jeśli według ducha żyjemy, to postępujmy tak, jak postępują ludzie, których duch prowadzi. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Paweł mówi wprost, to jak żyjecie, według ciała czy według ducha, będzie manifestowało się tym, jak traktujecie się nawzajem. Jeżeli jest to pełne zazdrości, pełne knowań, pełne chęci zaszkodzenia sobie nawzajem, to nie jest z ducha, to jest z ciała. Owoc ducha, coś, co będzie przychodziło wam naturalnie, jeżeli żyjecie w duchu, to jest miłość, radość, uprzejmość, dobroć, trzemięźliwość. I przeciwko takim nie znajdzie się żadne prawo, które mogłoby im zaszkodzić. Duch Święty uczy nas, jak żyć w tej nowej rzeczywistości. A nawet więcej, On daje nam moc, aby żyć w tej nowej rzeczywistości. Bo to powiedział też na początku, w tym fragmencie, który czytaliśmy. Prawo było słabe. Kiedy ludzie próbowali sami podobać się Bogu, nie mogli tego zrobić, bo brakowało im mocy. Nawet jeżeli chcieli, te zepsucie, które było w świecie, które dotknęło także ich fizycznego ciała, ich pragnień, ich myśli, ściągało ich z powrotem z drogi za Bogiem. A on mówi, ale w duchu wy macie moc, żeby żyć tak, jak Bogu się podoba. Duch daje nam moc, aby żyć tak, jak Bogu się podoba. O mocy w dzisiejszych czasach lubimy dużo mówić. No to jest takie popularne słowo. Ale kiedy Paweł pisze o mocy, on tak naprawdę zestawia Bożą moc z naszą niemocą, z naszą słabością. Bóg jest silny tam, gdzie my jesteśmy słabi. Bo wie, że bez ducha nigdy nie bylibyśmy w stanie podobać się Bogu, bo bylibyśmy w ciele. Wie, że bez ducha nigdy nie bylibyśmy w stanie uczynić nic wielkiego, bo to, co byśmy zrobili, i tak nie zdałoby się na nic. Dlatego duch przychodzi, aby wesprzeć nas w naszej słabości i on swoją mocą czyni rzeczy, których my nie moglibyśmy nigdy uczynić. W liście do Rzymian, kiedy opisuje właśnie to nowe nadchodzące stworzenie, mówi całe stworzenie i my też, my, którzy mamy w sobie tą gwarancję, ten zaczątek ducha, wzdychamy, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Wzdychamy, bo jest nam ciężko. Wzdychamy, bo to nie jest tak, jak chcielibyśmy, żeby było. Wzdychamy, bo odchodzą nasi bliscy, odchodzą przyjaciele. Wzdychamy, bo chorujemy. Wzdychamy, bo pakujemy się w problemy, z których nie wiemy, jak wyjść. Wzdychamy, bo krzywdzą nas ludzie. Wzdychamy, bo sami potrafimy innych krzywdzić. I oczekujemy spełnienia się pełni Bożej obietnicy, kiedy całe to stworzenie, cały ten świat zostanie odnowiony. Nadziei tej, nadziei nowego stworzenia jesteśmy zbawieni. Nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może oczekiwać tego, co widzi. Ale tak, my oczekujemy jej żarliwie z cierpliwością. I to Duch wspiera nas w niemocy naszej. Czujesz się słaby? To naturalne. Bo ta słabość ciągnie się za nami z tego starego stworzenia. Ale Duch Święty przychodzi i staje obok nas, aby wesprzeć nas w niemocy naszej. I nawet wtedy, kiedy nie wiemy, jak się modlić, On modli się za nas albo z nami. W drugim liście do Koryntian Paweł opisuje to jeszcze szerzej, jeszcze niesamowity, bardziej niesamowity sposób. Opisuje o tym, pisząc do Koryntian, że wy jesteście tak naprawdę dowodem tego, co Bóg potrafi uczynić. Wy jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, nie atramentem, nie w sensie ludzkim, ale duchem Boga żywego. I nie na tablicach kamiennych, jak prawo mojżeszowe, ale na tablicach serc waszych. I ta zdolność, to, że dokonały się między was takie dzieła za naszym udziałem, nie pochodzi z nas, ale jest z Boga, który nas uzdolnił, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha. I mówi, nawet Stare Przymierze miało wielką chwałę. Bo kiedy Mojżesz schodził z góry, kiedy zetknął się z Bogiem twarzą w twarz, jego twarz jaśniała tak, że Izraelici nie mogli patrzeć. I pomyślcie o tym, czy niedaleko większą chwałę będzie miała służba w tej nowej rzeczywistości, służba ducha, którą my sprawujemy? I tak, daleko większą chwałę będzie miało to, co robimy w duchu. Ale mówi, ale to nie jest nas. Bo my ten skarb mamy w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. I nieznaczny chwilowy ucisk przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały nam, którzy patrzymy nie na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Nie na ten stary świat, który przemija wokół nas, ale na ten nowy, który ma nadejść. Nie na ciało w całym swoim zepsuciu, na cierpienie i ból, który nas wszystkich dotyka, ale na ducha, który nas prowadza do nowej rzeczywistości. I wiemy, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie. Dopóki jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, bo chcemy, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. I tym, który nas do tego przygotował, tym, który nas do tego przygotowuje, jest Bóg, który dał nam jako rękojmie, jako gwarancję, jako zapewnienie swojego ducha. Kiedyś wasza nadzieja zostanie spełniona. Kiedyś nasze wzdychanie, nasze uciśnienie się skończy. Duch przychodzi z mocą po to, żeby wesprzeć nas w naszej niemocy, w naszej słabości. Ale prawdą jest również to, że Duch sam w sobie czyni niesamowite rzeczy i to często poprzez ludzi. Bo gdy Jezus żegnał się ze swoimi uczniami, powiedział, weźmiecie moc Ducha Świętego, gdy stąpi na was i będziecie mi świadkami. I później czytamy, iż zostali napełnieni Duchem Świętym. I kiedy później modlili się jeszcze raz, po tym jak zostali już objęci pierwszymi prześladowaniami, modlili się, dozwól sługom Twoim, aby głosili z odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać, by się działy znaki i cuda przez imię święte Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą słowo Boże. Bóg nie tylko poprzez swojego ducha przychodzi do nas, żeby nas wesprzeć, kiedy jesteśmy słabi, ale także czyni niesamowite rzeczy w swojej mocy, w tym, co my najczęściej utożsamiamy z Bożą mocą. I Biblia mówi właśnie o tym, co się dzieje. Będę potrzebował pomocy. Aniu, mógłbyś przewinąć następny? Mówi o tym w liście do Koryntian, kiedy jest mowa o tym, co Duch czyni w Kościele, że Duch każdemu daje swoje dary. Jednemu dar łaski, drugiemu dar proroctwa, innemu dar czynienia cudów, innemu dar wiary, mowę mądrości, mowę wiedzy. Bóg potrafi objawiać się w sposób pełen mocy, w sposób nadnaturalny, taki, jakim chcielibyśmy oglądać, taki, jakim chcielibyśmy, aby było. Kiedy dzisiaj mówimy o mocy Ducha Świętego, często te rzeczy mamy na myśli. Prawda jest taka, że one są rzeczywiste, ale o nich będziemy mówili więcej za tydzień i za dwa tygodnie. Dzisiaj chciałbym was zostawić właśnie z tymi myślami o tym, co Duch Święty czyni w nas. O tym wszystkim, co On uczynił nam na poziomie indywidualnym. Objawienie Jego mocy, jak Jezus mówił faryzeuszom, którzy oskarżali Go. Objawienie mocy Ducha Świętego jest dowodem na to, że Królestwo Boże nadeszło. Jezus powiedział, jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Wszystko, co Duch Boży czyni w swojej mocy, jest dowodem na to, że Jego obietnica jest spełniona. Ale jej wypełnienie się nadejdzie w pełni wtedy, kiedy Jezus powróci. Daje nam moc w naszej niemocy i czyni rzeczy nadnaturalne, których nigdy nie moglibyśmy uczynić sami. Kiedy Piotr głosił kazanie, pierwsze kazanie po zesłaniu Ducha Świętego, powiedział do ludzi, którzy pytali go, co mamy zrobić, upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica bowiem ta odnosi się do was, do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Jeżeli przychodzimy do Jezusa, jeżeli Jego uczynimy swoim Panem i Zbawicielem, jeżeli uznamy Boże panowanie, Jeżeli damy się ochrzcić, oczyszczenie grzechów, jeżeli wyznamy swoje grzechy przed Nim, Piotr mówi, obietnica Ducha Świętego i wszystko, co Duch Święty czyni na poziomie jednostki, Kościoła i świata, może być waszym udziałem. Nie tylko Żydów, ale wszystkich, którzy nawet są z daleka, nas, pogan, ilu ich tylko Bóg powoła. A Jezus w swojej Ewangelii, Ewangelii Łukasza, kiedy uczył nas, jak się modlić, kiedy uczył nas tych słów Ojcze nasz, tą modlitwę, którą często zmawiamy, powiedział później o wytrwałości w modlitwie. Powiedział przypowieść o tym, jak jeden przyjaciel przyszedł do drugiego w środku nocy i pukał i stukał, aż dostał to, co chciał. I mówi, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam, bo każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Miałem nadzieję skończyć około 12, ale i tak mamy dużo czasu na to, co jest dla nas ważne. Bo w tych nabożeństwach przesuwamy kazanie do przodu po to, żebyśmy mieli czas się modlić. I chciałbym, żeby to był teraz czas modlitwy. Abyśmy wznieśli głos do Ojca, do Jezusa, naszego Zbawiciela i poprosili, aby Jego obietnica stała się realna w naszym życiu. I możemy modlić się o różne rzeczy. Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś tego, co Biblia nazywa nowym narodzeniem, narodzeniem z góry, jeżeli tak jak Nikodem, może byłeś człowiekiem religijnym, który wiele o Bogu słyszał, ale nigdy nie otworzyła się przed tobą ta nowa rzeczywistość, która jest dostępna dla nas, jeżeli idziemy za Chrystusem, jeżeli On naprawdę jest Panem naszego życia, możemy modlić się o to, żebyś dzisiaj doświadczył tego, co nazywamy zawierzenie swojego życia Chrystusowi, nawróceniem się, nowym narodzeniem, narodzeniem z góry. Jakkolwiek byśmy to nazwali, chodzi o to, żeby Bóg odrodził cię do życia, jakiego wcześniej nie znałeś. Jeżeli chcesz, żeby Duch prowadził ciebie mocniej w tym życiu, które masz prowadzić, jeżeli widzisz, że tak często łatwiej ci jest podążać za głosem tego świata, tego przemijającego świata i żyć według ciała, zasad, które tutaj rządzą, a nie według Ducha, tego, do czego On cię chce prowadzić, możemy się modlić także o to, żebyś był bardziej posłuszny prowadzeniu Ducha Świętego, żebyś miał otwarte oczy na to, co Duch pokazuje ci, wywyższając Jezusa w twoim życiu poprzez słowo i poprzez swoje czyny. Jesteśmy też gotowi modlić się o to, żeby Duch wspierał cię w swojej mocy, zarówno w twojej słabości, w twojej chorobie, w twoich problemach, z jakimi się zmagasz, żeby był twoim pocieszeniem, twoim wsparciem, a także o to, żeby On, tak jak tylko On potrafi, przyszedł w nadnaturalny sposób i dotknął ciebie, tak jak żaden człowiek nigdy tego nie uczyni. Nie potrafimy zagwarantować, co Duch Święty uczyni, bo jesteśmy ludźmi. On jest daleko większy od nas. Ale mamy tą gwarancję w Nim, że mając Ducha Świętego, którego Bóg nam daje, mamy przedsmak tego, co ma nastać. Dlatego też zawsze będziemy gotowi modlić się o uzdrowienie, modlić się o cudowną Bożą interwencję. To, co Bóg zrobi, należy do Niego. Ale prędzej czy później wszyscy będziemy cieszyli się życiem wiecznym i nie będzie śmierci. Nie będzie już takich wspomnień jak dzisiaj rano. Kiedyś wszyscy będziemy zdrowi i nie będziemy myśleli o chorobach. Kiedyś wszyscy staniemy czyści i święci przed Nim, gotowi, zdolni, chętni żyć tak, jak Bóg chce, abyśmy żyli. Więc zachęcam was, powstańcie. Za chwilę przyjdą tutaj nasi bracia i siostry i poprowadzą nas w śpiewie i uwielbieniu. I zanoście głos do Ojca. Módlmy się do Boga, który złożył na taką wspaniałą obietnicę. Módlmy się o siebie nawzajem, o swoich bliskich. Uwielbiajcie Boga w pieśniach i swoich modlitwach. A jeżeli ktoś z was chce się modlić, aby ktoś inny z Nim się modlił, pastorzy tej społeczności, starsi tej społeczności, tak jak jest napisane, będą tu z przodu, razem z innymi liderami, gotowi, żeby modlić się razem z tobą. Nie jesteśmy nikim szczególnymi. To nie nasza modlitwa coś czyni, ale będziemy stawać obok ciebie, bo taka jest rola Kościoła, aby razem wołać do Ojca. Boże, objaw nam siebie, tak jak tylko ty potrafisz. Otwórz przed nami swoje królestwo, wprowadź nas do swojego królestwa, naucz nas żyć według twoich praw, które zapisałeś w naszych sercach i objaw swoją moc w naszej słabości i w twojej chwale. Módlcie się do Boga. On powiedział, że jeżeli my, jako ojcowie, potrafimy dawać dobre dary, swoim dzieciom. On nie odmówi tego daru. Nie odmówi tego, co daje Duch Święty swoim dzieciom, jeżeli Go o to poprosimy. A jeżeli ktoś z Was chce, żeby modlić się z nim indywidualnie, zapraszamy, podejdźcie do przodu. Będziemy gotowi, żeby modlić się z Wami tutaj.